Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje tą audycję. I witam naszych gości z Białegostoku, małżonków. Panią doktor habilitowaną Jolantę Wasilewską, specjalistę chorób dzieci, dietetyka klinicznego, alergologa i naprotechnologa. Serdecznie witam panią.
Szczęść Boże.
I od razu pozdrawiamy.
A pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich państwa w Polsce i całą Polonię, szczególnie w Chicago, w parafii Miłosierdzia Bożego, a państwa Kaczor. Pozdrawiamy całą rodzinę naszą w Polsce, syna Mateusza. Pozdrawiamy Supraśl, naszą parafię, a księdza proboszcza Andrzeja Hutkowskiego, księdza wikariusza Piotra Walińskiego, ale pozdrawiamy także współpracowników, wszystkich lekarzy katolickich, z którymi współpracujemy, oraz w sposób szczególny profesora Bogdana Hazana, który wiele lat temu stanął na drodze i otworzył drzwi do naprotechnologii w Polsce wielu lekarzom, także nam. I gdyby nie pan profesor, który jest ojcem naprotechnologii w Polsce, nie bylibyśmy dzisiaj tutaj. Ale opieką otoczył nas również ksiądz biskup Stefanek, któremu bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.
Witam również męża, pana doktora Tadeusza Wasilewskiego, lekarza specjalisty, ginekologa, naprotechnologa, również dietetyka klinicznego.
Szczęść Boże Państwu. Dobry wieczór. Już ta litania mojej żony z pozdrowieniami była tak długa, że zastanawiam się, czy zostało miejsce na pozdrowienia z mojej strony. Ale myślę, że zostało, bo pozdrawiam wszystkich swoich współpracowników, z którymi na co dzień od 8 rano się spotykam. Przez wiele, wiele godzin codziennie razem stoimy przy ludziach, których dotknęła niepłodność, którym trzeba na co dzień pomagać, robić to używając wiedzy, miłości, modlitwy i znowu wiedzy, miłości i modlitwy. I tak przebiegają nasze codzienne dni. Jeszcze raz pozdrawiam. Szczęść Boże.
I wspólnie pozdrawiamy wszystkich naszych pacjentów.
Drodzy radiosłuchacze, kto ma dostęp do internetu i Facebooka, to może wejść na profil Audycja dla Małżonków i Rodziców. Jest tam zdjęcie naszych gości przy Matce Boskiej Siewnej. No proszę, trzyma rękę Matka Boska na ramieniu pani doktor. No, pięknie. I jest tam również już pierwszy wpis naszych gości dotyczący, powiedzmy, jeszcze ukierunkowania w internecie na pewne szczegóły będzie można zajrzeć. Dzisiejszy temat: współczesna medycyna a niepłodność. Zaczniemy najpierw od wyjaśnienia, bo czasami mówi się niepłodność, a bezpłodność. No, to są zupełnie różne rzeczy. Także najpierw wyjaśnimy to sobie, a potem będziemy mówili o tej medycynie współczesnej, łącznie z najnowszymi osiągnięciami, które były prezentowane w Warszawie, ale to już później. Także najpierw, co to jest ta niepłodność?
Tak, semantyka jest bardzo ważna. Spróbujemy to tak króciutko w takim szkicu podsumować, zobrazować. O niepłodności mówimy wtedy, kiedy małżonkowie, starając się o dzieciątko, w ciągu roku nie uzyskują poczęcia dziecka. I mówimy wtedy o niepłodności, stawiamy to rozpoznanie, wdrażamy techniki, które pozwolą nam zobrazować przyczyny tejże niepłodności i umożliwić potem zastosowanie różnych znowu narzędzi, kluczy, które będą walczyły z niepłodnością, walczyły z tymi przyczynami, które żeśmy znaleźli. mówiąc o niepłodności, warto ją podzielić na takie znowu dwie części. Niepłodność pierwotna, kiedy nie mamy w małżeństwie dzieci, i niepłodność wtórna, kiedy już nam się w przeszłości urodziło dziecko, a mija kolejny rok od naszych wspólnych starań o to kolejne dziecko i nie uzyskujemy tegoż poczęcia. Na pewno mówiąc o niepłodności, warto powiedzieć o bezpłodności, która to określa nam stan nieodwracalny, czyli brakuje całkowicie plemników i tych plemników nie możemy odbudować, nie możemy zdobyć, czyli ten czynnik męski jest zerowy. O bezpłodności będziemy mówili wtedy, kiedy na przykład narządy rodne kobiety będą usunięte w wyniku, nie wiem, istniejących chorób w przeszłości, które sprawiły, że należało usunąć macicę. I to są stany nieodwracalne i to jest wtedy określenie bezpłodności dla tegoż stanu. Skąd się bierze w definicji niepłodności jeden rok starań i dopiero wtedy dopasujemy do tego czasu okresu to nazewnictwo? Otóż w jednym cyklu miesięcznym, kiedy odbywa się owulacja, kiedy mamy do czynienia z pojedynczą komórką jajową, która wydobywa się z jajnika i milionów plemników, które wędrują w kierunku tejże komórki jajowej, to szansa uzyskania poczęcia dziecka u ludzi wynosi około 20%. I wtedy statystycy siadają, matematycy siadają z biologami i mówią tak, jeżeli w jednym cyklu miesięcznym mamy szansę 20% na uzyskanie poczęcia dziecka w pełnym zdrowiu, to spróbujmy poczekać 12 cykli, 12 miesięcy. Jeżeli nie uzyskujemy poczęcia, rzeczywiście ten wskaźnik 20% jest mniejszy i nazywamy to wtedy już niepłodnością i próbujemy, tak jak wspomniałem na wstępie, dociekać przyczyn. Warto również wiedzieć, że wiek bardzo mocno determinuje naszą szansę poczęcia dziecka w ciągu jednego cyklu miesięcznego. I no, przywołując osiągnięcia nauki, wiedzę, należy powiedzieć, że do 35 roku życia ten wskaźnik 20% jednego cyklu miesięcznego jest wskaźnikiem 20%, jest wskaźnikiem maksymalnym dla naszej płodności ludzkiej. Natomiast
w tym wieku,
do 35 roku życia kobiety.
A maksimum płodności kiedy występuje?
No myślę, że do momentu, kiedy odbywa się owulacja, odbywa się jajeczkowanie. I tutaj trudno określić.
Nie, maksimum kiedy jest?
U najmłodszych.
No właśnie, to jest...
A 20?
Nie, ja rozumiem. Już teraz rozumiem pytanie. Tak jest. No generalnie na pewno wiek nie jest naszym sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania poczęcia w jednym cyklu miesięcznym z tym takim maksymalnym wskaźnikiem naszej płodności. I po 35 roku życia kobiety obserwujemy spadek tej szansy, dlatego już zalecane jest, aby u małżeństw, gdzie kobieta ma więcej niż 35 lat, wdrażać techniki szukania przyczyn niepłodności wcześniej niż po roku, a mianowicie po pół roku już bezowocnych starań o poczęcie dziecka. Jeżeli chodzi o płodność męską, to ona, no jak gdyby użyjmy może słowa nie do końca ładnego, ulega mniejszej destrukcji, jeżeli chodzi o czas. Niemniej jednak ta destrukcja mocno następuje już po 50 roku życia. Mhm. Czyli na pewno warto wywieźć z tego wniosek, który jest wnioskiem bardzo ważnym, że nasz sposób rozumowania, patrzenia na świat, próbowania zdobycia zawodu, stanowiska, zagospodarowania naszego życia, jeżeli chodzi o sprawy materialne, a odsuwanie na dalszy plan chęci posiadania potomstwa, na pewno nie jest krokiem pozytywnym, tylko no, bardzo mocno lekkomyślnym w stosunku do naszej płodności, a potem rzeczywiście stukamy mocno w drzwi gabinetów lekarskich i szukamy pomocy, wielokrotnie tej pomocy nie uzyskujące albo uzyskując ją naprawdę bardzo, bardzo trudno.
I teraz może krótko, hasłowo, przyczyny niepłodności. Jakie mogą być? No, bo są generalnie grupy somatyczne, to znaczy ze względu na ciało, ale nie tylko ciało, bo jeszcze jest i psychika, duch.
Ja myślę, że patrząc na epidemiologię przyczyn niepłodności, to na pewno należy podkreślić, że gdybyśmy wzięli pod uwagę 100 małżeństw cierpiących z powodu niepłodności, chorujących na niepłodność, to u 40% z tych małżeństw przyczyna będzie leżała po stronie kobiety, u około 40% po stronie mężczyzny, a u około 20% tych małżeństw przyczyna będzie i po jednej, i po drugiej stronie. Także ta waga jest taka bardzo, bardzo wyrównana i to trzeba wiedzieć. Jeżeli siadają małżonkowie i próbujemy szukać, wdrożyć diagnostykę, szukać przyczyn niepłodności, to na pewno nie powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie kobietą, ale ten mężczyzna w tej układance naszych poszukiwań jest niezmiernie ważny i to badanie nasienia, czy kolejne badania wynikające z wartości nasienia, gdybyśmy doszli do wniosku, że one są potrzebne w wykonaniu, jeżeli chodzi o czynnik męski, są to kroki bardzo, bardzo racjonalne, przemyślane i bardzo ważne w stosunku do małżonków.
Co może negatywnie wpływać na płodność?
No to temat, myślę, że to temat może, bo jeżeli byśmy...
Same hasła, tylko
jasne,
króciutko.
Gdybyśmy popatrzyli na nasze organizmy, to tak, po to, żeby się doszło do poczęcia dziecka z punktu widzenia biologii, z punktu widzenia naszej wiedzy, potrzebna jest dobra komórka jajowa, potrzebny jest sprawny plemnik, potrzebny jest prawidłowy transport gamet żeńskich, męskich, potrzebny jest prawidłowy transport zarodka z bańki jajowodu do światła macicy, potrzebna jest prawidłowa nidacja, zagnieżdżenie, implantacja tegoż zarodka. Wobec tego budowa narządu rodnego kobiety jest bardzo, bardzo istotna. Potrzebne są prawidłowo działające, funkcjonujące gruczoły dokrewne, odpowiednie aktywności hormonów tychże gruczołów dokrewnych i wszystkich narządów, które wchodzą w skład naszego organizmu, bo zdrowie tych narządów, budowa tych narządów i układów jest niesamowicie ważna. No i nasze otoczenie, nasze środowisko, w którym żyjemy, w którym przebywamy, ma też wpływ na naszą płodność. Jeżeli teraz dochodzi do zaburzeń w obrębie tegoż środowiska, w obrębie naszego organizmu, w obrębie poszczególnych układów, w obrębie gruczołów dokrewnych, czy to jest tarczyca, czy to jest przysadka mózgowa, czy to są na przykład nadnercza, to wszystko ma wpływ na szanse, możliwości poczęcia dziecka. Jeżeli dochodzi do zaburzeń anatomicznych, do zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu rodnego, to jakość komórki jajowej, transport komórki jajowej, transport zarodka będzie zaburzony, jakość plemnika będzie zaburzona. Czyli to jest wielorakość możliwości istnienia wielu chorób, wielu nieprawidłowości na terenie naszego organizmu i środowisk, w których nasze organizmy przebywają. I z tych chorób, jako skutkiem ich istnienia, mamy do czynienia z zmniejszeniem naszej płodności, czyli ten wskaźnik 20%, który no szacunkowo uśredniony charakteryzuje naszą płodność, jest po prostu mniejszy i mamy kłopot z poczęciem dziecka. Bo jeżeli u kobiety, która ma powyżej 40 lat, ta szansa poczęcia dziecka w jednym cyklu miesięcznym spada poniżej 5%, to łatwo sobie teraz wyobrazić, jak długo należałoby czekać, żeby to prawdopodobieństwo zrealizowało nam poczęcie dziecka.
I może w takim razie dwa słówka na temat tej konferencji, która była w Warszawie, bo to są osiągnięcia, że tak powiem, najnowsze medycyny prezentowane tamże.
Dokładnie 18 maja w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Zakład Zdrowia Prokreacyjnego przygotował, zorganizował wspaniałą konferencję, której tematem była diagnostyka i leczenie niepłodności w najnowszych rekomendacjach, zarówno dotyczące niepłodności żeńskiej, jak i męskiej, i ukazał te problemy z punktu widzenia chorób narządu rodnego, ale również jako problem, jak podejść, aby zoptymalizować potencjał płodności. Czyli wiele jest do zrobienia pomiędzy małżonkami, którzy powinni taką wiedzę posiadać, kiedy starać się o poczęcie i poznać czynniki, które zakłócają szanse poczęcia. Zanim udamy się do lekarza, trzeba wiedzieć o tym, jak stres wpływa na zmniejszenie potencjału. Oczywiście. Jak nieprawidłowy sen, który dla człowieka jest, to jest 30% czasu naszego życia, a jednocześnie bardzo ważny czas regeneracji wielu układów.
I to jest i długość tego snu, żeby była odpowiednia.
I pora.
I bezdech, tak, i bezdech, o czym będzie w kolejnych audycjach.
Czyli stres, sen, ale też używki, alkohol, papierosy, niewłaściwe leki, niewłaściwe nadmierne odżywienie, czyli niewłaściwa dieta, niewłaściwa masa ciała, zarówno masa ciała z BMI powyżej 35, jak i poniżej 19, są czynnikami obniżającymi płodność. Mówiąc o niepłodności, zawsze widzimy kobietę i mężczyznę, zawsze widzimy małżonków.
Parę ludzką, tak jak mówił Fiałkowski.
Zawsze widzimy, tak, ponieważ tu i postępowanie diagnostyczne i lecznicze zawsze dotyczy obojga. Czyli podsumowując, płodność regulowana jest wieloma piętrami mechanizmów. Najwyżej znajduje się, jeśli mówimy o biologii, pod wzgórze, jądro ołkowate, gdzie w sposób pulsacyjny wydzielana jest substancja GRNH i można wydzielanie tej substancji zablokować kortyzolem, czyli nadmiarem stresu. Można zablokować niedostateczną ilością snu, nadmiarem leptyny, która wzrasta przy otyłości, alkoholem. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jeżeli staramy się o poczęcie, a zwłaszcza o doprowadzenie do urodzenia zdrowego dziecka, ponieważ każda ilość alkoholu może być dla dziecka szkodliwa. Więc mówiąc o niepłodności, widzimy dwie osoby, małżonków, i widzimy wielopiętrowy system regulacji płodności, podwzgórze, przysadka, a tarczyca, nadnercza, ale też żywienie, przewód pokarmowy.
I mówiła pani doktor o tym, co szkodzi, a teraz może chociaż parę słów w tym momencie, co wspiera, że tak powiem, budowanie tej płodności. Stres szkodzi, a dobre relacje między małżonkami pomagają. Bo też znowuż są jakieś, czy to jest wymyślone przez panią, czy to co na to, że tak powiem, badania?
Nie ośmieliłabym się wymyślać. Współcześnie podchodzimy do niepłodności jak do zaburzenia tak zwanego epigenetycznego. Często małżeństwo, które dowiaduje się, że pada diagnoza niepłodność, rodzi się poczucie winy, rodzi się poczucie niższości, łączy się to z wielkim stresem i jest pytanie, czy to jest genetyczne, czy to oczywiście może być w nikłym odsetku zaburzenia genetyczne, one również prowadzą do niepłodności, ale najczęściej zaburzenia tego typu wynikają, zresztą wiele chorób, również choroby alergiczne są schorzeniami epigenetycznymi, one wynikają z naszego stylu życia. Czyli jak korzystnie wpływać na płodność i w ogóle na zdrowie, to jest troska o właściwe żywienie. Tu można mówić bardzo wiele, ale mówiąc najkrócej, tu chodzi o unikanie żywienia przetworzonego, chodzi o unikanie cukrów, o unikanie żywności zawierającej nieznane i niezliczone składniki. A dieta oparta na prostych...
Nadmiar glutenu też.
A nadmiar glutenu tu wiąże się z pewnymi genetycznymi jednak predyspozycjami i raczej to może dotyczyć około 30% populacji z genotypem tak zwanym sprzyjającym celiaki. Ale tym już się zajmuje tak zwana nutrigenetyka, czyli różnimy się między sobą umiejętnością trawienia pewnych składników pokarmowych. Dla innych doskonałym składnikiem odżywczym jest tłuszcz, dla innych białka, a ktoś inny doskonale się czuje po węglowodanach, albo tak jest skonstruowane genetycznie. Natomiast bardzo ważnym czynnikiem a jest właśnie stres. Jeżeli żyjemy w dobrych relacjach, o które dbamy, dbamy o siebie, mówiąc krótko, jeżeli to jest miłość, jeżeli to jest miłość między rodzicami, między małżonkami, jeżeli to są zdrowe, prawdziwe relacje, to już wiemy z badań, ostatnich badań związanych z ekspresją genów, w takiej sytuacji włączają się geny tak zwane przeciwzapalne. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy jesteśmy w przewlekłym stresie, w konfliktach i to zaczyna być stanem chronicznym, w takich sytuacjach udowodniono, że w organizmie wzrasta ekspresja genów cytokin zapalnych, prozapalnych, czyli jesteśmy jak gdyby, gdybyśmy to chcieli przyrównać, jesteśmy na przykład w przewlekłej grypie. Stres powoduje, że zaczynamy chorować.
A te geny przeciwzapalne, czym można aktywować?
Można aktywować modlitwą. Można aktywować modlitwą, proszę Państwa, i to są piękne badania związane z ekspresją genów, gdy modlitwa i wchodzenie w stan modlitwy czy rozmowy z Bogiem wiąże się z poprawą ekspresji genów przeciwzapalnych, czyli w czasie modlitwy z epigenetycznego punktu widzenia, proszę Państwa, zdrowiejemy.
Niesamowite. Wspaniałe właściwe słowo. Proszę powiedzieć jeszcze o tym genotypie i fortepianie, o czym rozmawiamy.
A, właśnie.
Bo to jest świetne porównanie.
To dziękuję za to przypomnienie. Gdybyśmy chcieli przyrównać genom człowieka, to mamy ponad 20 tysięcy genów, około 20 tysięcy genów. Więcej, dużo więcej, około 60 tysięcy genów ma pszenica.
Ale to przez to nie jesteśmy jacyś upośledzeni.
Nie, ale to był wielki zawód, ponieważ w 2003 roku zakończono projekt, tak zwany Human Genome Project. To był projekt związany z poznaniem genomu ludzkiego i wiązano wielkie nadzieje z tym, że poznamy genom i poznajmy tajemnicę człowieka. Okazało się, że liczba genów człowieka jest niezbyt imponująca. I wówczas rozpoczęły się dalsze badania i okazało się, że to nie o liczbę genów chodzi, tylko te geny, które są aktywne, decydują o naszym zdrowiu i regulacja aktywności genów określana jest właśnie z mianem epigenetyki. Czyli możemy się urodzić z genami wielu chorób i nie zachorujemy na żadną. Nasze geny możemy przyrównać do fortepianu. A styl życia, sposób, w jaki się odżywiamy, to, w jaki sposób spędzamy wolny czas, to, czy uprawiamy aktywność fizyczną, czy jesteśmy w stresie, czy spożywamy alkohol, czy palimy papierosy, to decyduje o tym, czy geny chorób się włączą. Czasami wiemy to u dzieci, że choroba genetyczna dziecka ujawnia się w 3., 5. roku, gdy zachoruje mama, gdy dziecko poddane jest stresowi większemu, niż może przyjąć, przetworzyć. Czyli nadmiar stresu jest takim czynnikiem, który jest bardzo niekorzystny i aktywuje szereg chorób, zaburzeń.
Które potencjalnie istnieją, ale są nieaktywne.
Oczywiście.
I teraz musimy dbać o to, żeby aktywizować te dobre czynniki, które poprawiają nam zdrowie, a nie dopuszczać do aktywizacji tych, które niszczą nasze zdrowie.
Tak, potrzebujemy tutaj dużej kultury życia, troski o siebie, w środowisku rodzinnym, w pracy i rozwiązywania konfliktów w ten sposób, żeby rzeczywiście były rozwiązane i zamknięte.
Para małżeńska, która stwierdza, że no nie może mieć dzieci, ma z tym problemy, idzie do lekarza i lekarze, przystępując do leczenia, kierują się pewnymi wytycznymi, fachowo to się nazywa
rekomendacjami,
które są określane przez jakieś gremia, nawet międzynarodowe. i co teraz, no może parę słów na ten temat, bo chcemy przejść do naprotechnologii.
A rekomendacje w medycynie to są zalecenia opracowane na podstawie opublikowanych badań naukowych, wieloośrodkowych.
Z całego świata?
Tak, z całego
z wielu
świata.
Lat, powiedzmy, 20 różnych, ostatnich.
Najważniejsze jest, żeby ten sam pogląd, te same wyniki badań dotyczące czy diagnostyki, czy leczenia opublikowano z różnych ośrodków. Na opracowanie rekomendacji potrzebne jest zatem tak zwane potrzebne są metaanalizy, czyli analizy wielu badań o wysokiej jakości naukowej, czyli tak zwane evidence-based medicine. I na podstawie tych wyników opracowane są rekomendacje. A zatem dotyczą one tak naprawdę badań naukowych z ostatnich 10, 15, 20 lat. I one jak gdyby dla lekarza są wytyczną, nadającą kierunek postępowania. Natomiast zawsze staramy się dopasować postępowanie do indywidualnych potrzeb, indywidualnej diagnozy danego małżeństwa czy pacjenta. Czyli to, co tworzymy wspólnie, to jest Instytut Medycyny Personalizowanej. Chodzi o to, żeby widzieć różnorodność i odrębność genetyczną, nasze predyspozycje i dopasować leczenie do tego, czego dana para potrzebuje. Być może potrzebuje wyjazdu nad morze i żadnej więcej interwencji.
Także lekarz jest zobowiązany, że tak powiem, postępować zgodnie z rekomendacjami i dlatego pierwszym skierowaniem niepłodnej pary będzie...
Myślę, że ta nasza płodność jest wypadkową zdrowia naszego organizmu, czy też chorób w obrębie naszego organizmu. Jeżeli my wiemy, że gamety płciowe, komórka jajowa, plemnik są komórkami jednymi z najwrażliwszych w naszym organizmie, to wszystko, co się dzieje w obrębie naszego organizmu, czy też środowiska, w którym przebywamy, będzie również miało bardzo istotny wpływ na naszą płodność. A jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dzieciątko, do poczęcia którego dochodzi, które rośnie, rozwija się, dojrzewa w łonie mamy przez 10 miesięcy księżycowych, czy jak kto woli, przez 9 miesięcy kalendarzowych, powinno się rozwijać, dojrzewać w zdrowym organizmie, po to, żeby przyjść na świat, już na świat ten zewnętrzny, być samodzielnym organizmem i być zdrowym, to potrzebuje zdrowia organizmu mamy. I teraz natura jest bardzo mądra, jeżeli widzi tą nieprawidłowość, jedną czy drugą, która może zaburzyć prawidłowe dojrzewanie genetyczne, metaboliczne, prawidłowe zdrowie tego dziecka, które za chwilę ma się urodzić, to po prostu stawia barierę i nie pozwala, aby doszło do poczęcia i rozwoju dziecka w środowisku, które nie daje równych szans dla w pełni uzyskania zdrowia. I teraz, jeżeli przyłożymy wszelkie znane narzędzia, narzędzia biologiczne, wdrożymy diagnostykę i zaczniemy szukać przyczyn, to sprawi, że będziemy wiedzieli, z czym walczyć, jak poprawić zdrowie w obrębie organizmu, czy mężczyzny, czy kobiety, aby doszło do poczęcia i to, co jest ważne, żeby to nowe życie rozwijało się w organizmie zdrowej mamy pod opieką przez te 9 miesięcy kalendarzowych zdrowego taty. To jest niesamowicie ważne i myślę, że zrozumienie i tak spojrzenie na tą medycynę od razu pozwoli ukierunkować możliwości działania, możliwości postępowania u małżonków, które cierpią z powodu niepłodności. Ja jeszcze słuchając wypowiedzi swojej żony, to przyszło mi do głowy, że Państwo powinniście również wiedzieć, że ta optymalizacja płodności i spojrzenie na płodność małżeństwa powinna być jak gdyby na ten jeden system, jeden układ. Małżeństwo jest tym systemem w sensie płodności. Nie można powiedzieć, pan ma obniżone wartości nasienia, niestety nie możemy panu pomóc, proszę udać się do kliniki, w której może być zrealizowany program in vitro, bo trzeba spojrzeć również przez przez pryzmat płodności właśnie żony tego mężczyzny, u którego jest obniżona wartość nasienia i bardzo często, nawet jak nam się nie udaje podnieść wartości nasienia, to ta optymalizacja płodności kobiecej żony tegoż mężczyzny, maksymalizacja tej płodności sprawia, że dochodzi do poczęcia. I zawsze trzeba spojrzeć na pryzmat płodności obydwojga ludzi. Tak jest.
A poza tym, jeśli można dodać, jakość nasienia nie jest parametrem stałym. Gdybyśmy chcieli przedstawić ją w formie graficznej, to jakość nasienia zmienia się w czasie i ma wykres sinusoidy. Raz te wartości są lepsze, raz mniejsze. I zresztą to jest jak gdyby wykres graficzny płodności zarówno kobiety, jak i mężczyzny. To nie jest stała wartość, tylko zmienna w czasie, co doskonale wiemy, a jest odzwierciedleniem chronobiologii.
Dlatego myślę, że słuchacze powinni wiedzieć, że wtedy, kiedy robią po raz pierwszy badanie nasienia i to nasienie ma obniżone parametry, to nie można tego traktować jak wyrok i rzecz ostateczną, tylko nawet w rekomendacjach, o których żeście Państwo nie tak dawno słyszeli, mówi się o tym, że robimy powtórne badanie nasienia w ciągu 2-3 miesięcy po to, żeby zweryfikować naszą pierwszą wstępną diagnozę, która wcale nie musi być ostateczną diagnozą. Także szanowni mężczyźni, jeżeli robimy badanie nasienia i ono nie do końca jest prawidłowe w sensie liczby ruchu plemników czy morfologii plemników, to proszę się nie poddawać, nie załamywać, nie traktować tego jak ostateczności, tylko jest powtórne badanie nasienia za pewien czas i wtedy te nasze wnioski medyczne, lekarskie będą bardziej optymalne, będą właściwe.
Ale wracając do tych rekomendacji, lekarze kierują nam in vitro tego rodzaju parę małżeńską mającą problem z poczęciem dziecka, bo takie są wyniki, że tak powiem, światowych laboratoriów. Naprotechnologia jest stosunkowo nową dziedziną i jeszcze w tych rekomendacjach nie istnieje, tyle co wiem. Tym niemniej lekarze mogą ją stosować i przykład tutaj pana doktora w Białymstoku. Już od szeregu lat służy pan małżeństwom właśnie w tej dziedzinie. Czy, ponieważ jest to medycyna właśnie taka, jak to pan doktor mówił, ochronna, prokreacyjna.
Możemy, medycyna, która się tam, uniwersytecka, akademicka medycyna, która się zajmuje diagnozowaniem, leczeniem niepłodności, nazywa się medycyną rozrodu człowieka. Tak. Natomiast ja bardzo często próbuję pokazać tą medycynę poprzez nazwę medycyna prokreacyjna człowieka, bo próbuję ją odróżnić od weterynarii, medycynę zdecydowanie. No i moim zdaniem tak to powinno się nazywać. No w każdym bądź razie dużo by mówić o technikach wspomaganego rozrodu, bo to one jak gdyby są narzędziem leczenia naszej niepłodności, tak jest w medycynie akademickiej, czyli inseminacji i program in vitro. Na pewno o programie in vitro, o skutkach tych pozytywnych, negatywnych można opowiadać godzinami, ale sądzę, że nie mamy na to czasu. Dwoma zdaniami. Życie ludzkie zaczyna się z chwilą połączenia komórki jajowej z plemnikiem. To jest definicja biologiczna. Nikt z tym nie dyskutuje. Połączenie dwóch gamet płciowych, żeńskiej i męskiej, to jest start dla życia nowej istoty ludzkiej we wszechświecie. I to życie może trwać 3 dni, może trwać 2 tygodnie, może trwać 8 miesięcy, a może trwać 100 lat i kończy się naturalną śmiercią. I z tym też nikt nie dyskutuje. To jest początek i finał ludzkiego życia. Jeżeli my teraz dopuszczamy się w obrębie metody zapłodnienia pozaustrojowego, rzeczywiście połączenie komórki jajowej z plemnikiem, obserwujemy rozwój tych początków istoty ludzkiej, tego stadium zarodkowego, przez 2, 3, 4 czy 5 dni decydujemy się na transfer, wybieramy te zarodki. Ten rozwój przez pierwsze dni zarodka następuje w inkubatorach, w warunkach, które nie do końca zapewniają możliwość przeżywalności tych istot ludzkich na początku ich istnienia, trwania. Wobec tego powinniśmy się zastanowić, jak to jest z tą definicją początków ludzkiego życia, z szacunkiem do ludzkiego życia i z metodą, która daje ludziom, którzy do tej pory nie mogli doprowadzić do poczęcia dziecka, możliwość posiadania potomstwa, a co o tym myśli ewentualnie potomstwo, które nigdy nie trafi do jamy macicy albo zginie dlatego, że początek jego rozwoju było w warunkach zupełnie nienaturalnych i te warunki środowiska przyczyniły się do obniżenia sił witalnych i do śmierci tego zarodka. Wobec tego...
I to zawsze ma miejsce, nie ma tak,
żeby... Zawsze, zdecydowanie nie ma programu in vitro, które jest bezpieczne dla istoty ludzkiej na etapie życia zarodkowego. Nie ma i jeszcze raz nie ma i chcę to podkreślić i powiedzieć drukowanymi literami. Wobec tego, jeżeli my wiemy, że ta metoda jest obarczona takim wielkim błędem naszego postępowania. Wobec tego zastanówmy się, czy mamy alternatywę, czy można w medycynie, kierując się dowodami medycznymi, oferować pomoc małżonkom cierpiącym z powodu niepłodności. To teraz odwołujemy się do tego, co powiedzieliśmy na początku w tych krótkich zdaniach, czy krótkich swoich wypowiedziach. Jeżeli ta nasza płodność jest wypadkową zdrowia albo chorób w naszym organizmie, to my szukając tych chorób, doprowadzając do stanu zdrowia po stronie kobiety czy mężczyzny, będziemy szli w kierunku zwiększenia szansy naszej prokreacyjnej w takim jednym cyklu miesięcznym i umożliwiali małżonkom doprowadzenie do poczęcia w sposób naturalny, gdzie absolutnie szanujemy godność ludzką, godność kobiety, godność mężczyzny, godność zarodka dziecka, które zostało poczęte i będziemy na pewno dbali o życie tej najmniejszej istoty ludzkiej, które to życie zależy tylko od nas, od naszego postępowania, od tego, jak postanowimy leczyć pacjentów cierpiących z powodu niepłodności.
I naprotechnologia oferuje małżonkom przede wszystkim zajęcie się ich osobami, nie tylko wyjętą, że tak powiem, z otoczenia ich płodnością, ale całym człowiekiem, ze wszystkimi, że tak powiem, przyległościami, a więc nie tylko choroby, że tak powiem, ciała, ale również i właśnie psychika, stres, duch, dieta. No, pani doktor jest dietetykiem klinicznym, ale czas nam się już kończy. Może, ponieważ przed panem doktorem leży księga, taki tom grubasie na 10 centymetrów, to jest chyba już piąty z kolei tom z pana ośrodka, gdzie pacjenci piszą swoje jakieś, powiedzmy, wnioski po odbytej kuracji. Pan doktor chciał w skrócie zacytować jeden z nich, jeden z tych listów, które bym otrzymał ośrodek.
List został napisany w marcu 2016 roku. Został napisany przez kobietę, która cierpiała przez długi okres czasu z powodu braku potomstwa, która odwiedziła szereg gabinetów lekarskich, która uzyskała poczęcie i urodzenie swojego dziecka. Kobiety, która jest lekarzem medycyny. To jest list bardzo poruszający, ale list, który zawiera w sobie elementy i biologii, i nauki, i użycia rozumu, i list, który mówi o Panu Bogu i o pomocy Bożej w naszych przypadłościach, w naszych cierpieniach. Na samym wstępie chcę z całego serca pozdrowić Pana i podziękować za to, że nas Pan prowadził w bardzo trudnym dla nas czasie, kiedy bezskutecznie próbowaliśmy zajść w ciążę. Dziękujemy ogromnie. Mamy nadzieję, że Pan Bóg pobłogosławi nas jeszcze kolejnymi dziećmi. Jesteśmy małżeństwem od sierpnia 2009 roku, a list jest pisany z 16 roku. I od samego początku pragnęliśmy mieć dzieci. Nigdy nie stosowaliśmy antykoncepcji. Mijały miesiące, nie udawało nam się począć dzidziusia. Jako że sama jestem lekarzem, dość szybko zaczęłam rozszerzoną diagnostykę. Poszukałam najlepszych w naszym mieście ginekologów. Rozpoczęłam sama obserwację siebie i zapisywałam szczegółowo przebieg cyklu. Proszę zobaczyć, co piszę. Wyniki moje i męża były bez zarzutu, a moich zapisków nikt nie chciał oglądać. Czyli to, co kobieta widziała na co dzień w funkcji swojego organizmu, tego nikt nie chciał oglądać. Wszyscy radzili nam, wyluzujcie, przestańcie o tym myśleć, wyjedźcie gdzieś, mijały lata, wokół nas znajomi cieszyli się rosnącym w brzuszkach życiem, rodziły się kolejne dzieci, a my stawaliśmy się coraz bardziej smutni, pozbawieni radości, zaczęliśmy się izolować od znajomych i od rodziny, bo ich szczęście przypominało nam coraz dotkliwiej o naszym bólu, o niepłodności. Mój ówczesny ginekolog pewnie z bezsilności, bo miałam swoje naturalne owulacje, w każdym cyklu zaczął stymulować jajeczkowanie. Po kilku miesiącach zrobiła mi się duża torbiel na jajniku. Trochę skracam, bo długi jest ten list. Trafiłam na stół operacyjny, była laparoskopia. Została usunięta endometrioza, bo ona w obrębie tej torbieli była rozpoznana Po zabiegu lekarz powiedział, że to endometrioza i że jeśli jeszcze raz trafię na stół operacyjny, to mogę pożegnać się z macierzyństwem. Straszne te słowa mnie zabolały i we mnie zostały. Tym bardziej, że te słowa pozostały bez żadnej propozycji dalszego leczenia, bez żadnej rady, co zrobić, żeby tak się nie stało. Poczułam się winna jeszcze bardziej, że nie mogę mieć dzieci, nie mogę ich dać mojemu mężowi, tak wybrakowana i niekompletna. Dziś przeraża mnie, jak niektórzy z moich kolegów lekarzy łatwo rzucają słowa, które mogą bardzo zranić i które brzmią jak wyrocznia, a nie są tą wyrocznią. Czytając ten list, ja widzę szereg kobiet, które wchodzą z tym problemem, z problemem rodziny, z problemem niepłodności, z problemem właśnie w cudzysłowie wybrakowania, tej niemocy, tej bezsilności, z problemem czuję się inaczej, czuję się źle, jestem inwalidką społeczną, nie mogę zrealizować się jako matka, nie mogę doprowadzić do poczęcia dziecka, nie mogę dać i urodzić mężowi tego dziecka. Wszystkie kobiety to samo powtarzają. To jest to wielkie, wielkie cierpienie. I od jakiegoś czasu, czytam dalej, ili słyszałam o naprotechnologii, zaczęłam się bliżej interesować tym tematem. Trafiłam do pana. Robiliśmy szczegółowe badania, znowu skracam list. To wszystko trwało ponad rok. Wreszcie padła propozycja, aby wykonać jeszcze raz laparoskopię. Pacjentka pisze o tym, że bardzo się tego przecież bała, bo słyszała cały czas słowa lekarza, który pierwotnie jej powiedział, jeszcze raz to w ogóle będzie zamknięta droga dla posiadania potomstwa, ale zdecydowała się na tą laparoskopię. W czasie laparoskopii była stwierdzona endometrioza, ona była usunięta ponownie, była sprawdzona drożność jajowodów, było naprawione wnętrze jamy macicy, tam była wada tejże jamy macicy i w międzyczasie zaczęłam odmawiać nowennę pompejańską i udało mi się ją w całości odmówić. Po laparoskopii już nie wystąpiła miesiączka. Pacjentka wykonała test ciążowy i test ciążowy był dodatni. Przebyła cały ten proces ciąży, urodziła zdrowego synka i jest szczęśliwa. I jak kończy list? Gorąco namawiam wszystkich, którzy borykają się z niepłodnością. Zaufajcie na protechnologii. Tak naprawdę to po prostu rzetelna medycyna, którą powinno uprawiać każdy ginekolog. Tak, ale tak nie jest, dlatego trzeba szukać u najlepszych. Możecie mieć pewność, że tu nikt nie zrobi krzywdy waszemu zdrowiu i waszej płodności, że z szacunkiem i cierpliwością będą was diagnozować i leczyć, że wszystko odbędzie się rzetelnie i zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną. Wiem, co mówię z pozycji pacjentki, która odwiedziła wielu lekarzy ginekologów, zanim trafiłam do ośrodka, i z pozycji lekarza, którym jestem i przeraża mnie, jak bardzo trzeba uważać i szukać dobrych specjalistów. No i dziękuję, trzyma kciuki za nas, modli się, ile tu jest biologii, ile tu jest wiedzy medycznej, ile tu jest pokazania swojego wnętrza jako kobiety i jako lekarza i ile tu jest Pana Boga. Modlitwa pompejańska była równie ważna jak laparoskopia, jak każdy inny element diagnostyczny. I w tej książce, czy w tych książkach, które powstały
ze świadectw pacjentów.
gdyby można było zważyć, to Pan Bóg ważyłby chyba 2,5 tony. Na pewno byłby cięższy niż słoń. Ja, mówiąc o naszych skromnych osiągnięciach medycznych, mówiąc o wytycznych, o biologii, o statystyce, powinienem na pierwszym miejscu powiedzieć, że najważniejszy jest dobry Pan Bóg, który pomaga nam w naszych przypadłościach, w naszych cierpieniach, który wielokrotnie daje nam różne drogi i bardzo szanując naszą wolę, czeka na nasz wybór.
Właśnie.
Tak wielokrotnie się przekonałem o tym, że pacjenci po 10 latach na przykład cierpień z powodu niepłodności mają drogę programu in vitro. Ktoś chce im pomóc również finansowo, żeby to zrealizować i jednocześnie mają telefon, żeby pójść do lekarza, który uprawia czy posiłkuje się narzędziami ochronnej medycyny prokreacyjnej, w tym naprotechnologii. Dzwonią, umawiają się do napromediki, przyjeżdżają i bez naszego dotknięcia, bez żadnej diagnostyki, w czasie wywiadu wychodzi, że miesiączka już powinna być, tydzień temu jej nie ma. Wykonujemy test ciążowy i jest on dodatni. I zawsze wtedy przychodzi mi na myśl wizerunek Matki Bożej, która mówi: nigdy was nie opuszczę, chcę wam pomagać. Rozumiem was jako kobiety, bo sama jestem kobietą.
I matką.
I jest to tak znamienne i tak ważne i tak potrzebne również w moim na co dzień życiu, bo to są codzienne dowody istnienia Pana Boga. Dlatego zawsze mówię pacjentom: szanujmy to, co dał nam Pan Bóg, szanujmy wobec tego naturę, nie walczmy z tą naturą, dopasujmy się do niej, a korzystajmy z wiedzy tak biologicznej, żeby idąc do celu, czyli celem będzie chęć, czyli celem będzie urodzenie dziecka, nie krzywdźmy po drodze żadnej istoty ludzkiej, szczególnie tej najmniejszej, która jest bezbronna, która jest na początku widoczna pod mikroskopem, bo ona wymaga od nas szczególnej opieki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dotknęliśmy właściwie tylko tutaj tematu leczenia niepłodności. W ogóle o diecie prawie że się nie dało powiedzieć, no bo te 45 minut to jest mało może w pytaniach państwa słuchaczy. Coś na ten temat jeszcze nasi goście powiedzą. Zapraszam na Facebooka, na profil Audycje dla Małżonków i Rodziców, jak również do kontaktu telefonicznego z nami dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:21. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: współczesna medycyna, a niepłodność. Nasi goście, lekarze, pani doktor habilitowana Jolanta Wasilewska i pan doktor Tadeusz Wasilewski. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i gości. Ja mam takie pytanie.
A kogo witamy?
Henryk Sokółki.
Witamy panie Henryku. Słuchamy.
Mam takie pytanie króciutkie. Po ilu dniach zarodek z jajowodu wraca do macicy u kobiety?
Przechodzi.
To tyle. Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Dobrze. Dziękuję panie Henryku.
Od 6 do 8 dni. Zapłodnienie, czyli połączenie, fuzja komórki jajowej z plemnikiem następuje w bańce jajowodu. I zarodek dzieląc się posuwa się w kierunku jamy macicy. I po około 7 dniach trafia do jamy macicy i tam ulega nidacji, implantacji do ściany jamy macicy.
Wędruje pod prąd, że tak powiem, tego ruchu rzęskowego, tak?
No ale to są mechanizmy, myślę, że do końca jeszcze nieznane, ale wędruje pod prąd, tak, tak.
I w macicy oczekuje, jak się dostanie do macicy, że znajdzie przyjazne środowisko.
Ściana jamy macicy, którą jak gdyby tapetuje błona śluzowa jamy macicy.
Endometrium.
Endometrium, tak. Jest odpowiednio przygotowana. Jest to endometrium tak zwane drugofazowe. Odpowiednio rozwinięte, odpowiednio uwodnione, wysycone składnikami odżywczymi. Tak, żeby ten zarodek od razu miał to przyjazne środowisko do możliwości swojego istnienia, dalszych podziałów, rozwoju i kontaktu z już takiego materialnego z organizmem mamy.
Jeżeli
to trochę tak można przyrównać do gniazda. Jak przylatują bociany wiosną i jeszcze przed złożeniem jaj zaczynają budować gniazdo. Zaczynają składać, nie wiem, gałęzie, patyki, mech, trawę. Budują to gniazdo, przygotowują się do tego, żeby złożyć jajka i z tych jajek wyklują się małe bociany. To ta pierwsza faza cyklu do owulacji to jest budowa tego gniazda.
I to jest wtedy pozytywne przygotowanie tego gniazda.
Tak,
natomiast przy antykoncepcji hormonalnej mamy pustynię, spękaną ziemię, gdzie nie ma możliwości zagnieżenia.
Tam ta tabletka neguje taką możliwość rozwoju endometrium.
Słuchamy Radio Maryja. Przepraszam, może odbierzemy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Izabela z Wieliczki.
Witamy się kontaktuje.
Chciałam tutaj zadzwonić, żeby podziękować panu doktorowi, którego mieliśmy przyjemność poznać osobiście, który nam bardzo pomógł. I żeby też dać takie świadectwo osobom, które może się wahają, zastanawiają się też, czy to jest droga dla nich.
Na protechnologia.
Tak. No. Dokładnie tak. My o panu doktorze usłyszeliśmy właśnie przez jedną z poprzednich audycji, kiedy gościł w Radiu Maryja. Wtedy usłyszeliśmy, po raz pierwszy dowiedzieliśmy się i byliśmy wtedy na takim etapie, kiedy usłyszeliśmy już od innych lekarzy, że w naszym wypadku ciąża naturalna to będzie cud. Także zostaliśmy z takimi słowami. Oczywiście zaproponowano nam wtedy techniki wspomaganego rozrodu i trafiliśmy na audycję w Radiu Maryja, w której gościł pan doktor. Postanowiliśmy właśnie pojechać do Białegostoku z drugiego końca Polski, ale pojechaliśmy. Te wszystkie inne terminy już anulowaliśmy. Stwierdziliśmy, że właśnie stawiamy to na tą kartę. Postawiliśmy też na pomoc z góry przez nowennę pompejańską i udaliśmy się do pana doktora. Zakończyło się to dla nas tym, że udało się zajść w ciążę i później również zawdzięczamy to panu doktorowi, te trudne bardzo początki tej ciąży, kiedy nie było jeszcze wiadomo, czy ona się utrzyma, czy nie. Kiedy lekarze tutaj też lokalnie już rozkładali ręce i mówili nam, że zostaje już tylko iść na zabieg i z tego nic nie będzie. I wtedy też rzeczywiście w Napromedice nas nie pozostawili z tym problemem samych sobie. I ten cud nasz mały ma już teraz prawie 8 miesięcy i jesteśmy bardzo wdzięczni panu doktorowi i zachęcamy innych, którzy mogą mieć jakieś wątpliwości, że to jest droga, którą warto wypróbować. Nawet może troszeczkę wbrew rozsądkowi, wbrew logice, to się słyszy współcześnie od wielu lekarzy, natomiast my jesteśmy takim przykładem i nasze dziecko też jest takim przykładem, że to jest droga, która daje szczęście. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Izabelo.
A ja pani również dziękuję i no, dla takich chwil warto ciężko pracować, ciężko się uczyć, pracować z pacjentami i to, co zawdzięczam pani i rozmowie z panią, to jest to, że jutro wrócę jeszcze z większą energią do pracy, pomimo czy zmęczenia, czy trudów, bo wiem, że warto i bardzo dziękuję za ten telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi tutaj Dariusz z Krakowa.
Witamy pani.
Ja mam do pana doktora, do państwa bardzo takie właśnie na temacie in vitro pytanie. Ponieważ jesteśmy w małżeństwie od 8 lat i staramy się o dziecko, u mnie właśnie stwierdzono niepłodność. W badaniu nasienia stwierdzono 0 komórek, ani jednej nawet nie znaleziono komórki właśnie płciowej plemnika i nawet zdecydowaliśmy się wspólnie, że zrobimy badanie punkcyjne. Tam się okazało, że w nasieniu są zarodki, ale
są plemniki.
I od 8 lat no niestety nie jesteśmy w stanie po prostu otrzymać dzieciątka. Czy moje pytanie jest takie, czy dieta w tym wypadku może coś tutaj pokierować tak pozytywnie tą sytuację, a jeśli tak, to jaka dieta? Czy ewentualnie naturalnie dalsza diagnostyka jest wskazana, czy próbować w dalszym ciągu dietą tą sprawę rozwiązać?
Dziękujemy panie Dariuszu.
Rozumiem, że to jest takie bardzo indywidualne pytanie. Ja myślę, że ono powinno być, zmierzyć się z tym pytaniem i z państwa problemem powinno się nie przez telefon, przez mikrofon, nie przez 2 minuty, tylko w gabinecie lekarskim przy solidnym wdrożeniu wywiadu, diagnostyki, która może była, może nie było, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo za mało mam informacji.
No to ogólnie.
Natomiast rzeczywiście tak, trzeba wiedzieć, że nie ma metod stuprocentowych. Nie ma dzisiaj w medycynie metod stuprocentowych, gdzie państwo wejdziecie i powiecie tak, robimy to, to i to, zgadzamy się z panem doktorem, robimy to i to i na pewno będzie finałem tego będzie na pewno poczęte i urodzone dziecko. Więc takiej możliwości nie ma. Niezależnie od jakich jakichkolwiek metod zastosowanych. Rzeczywiście są sytuacje, gdzie w sposób naturalny nie jesteśmy w stanie doprowadzić do poczęcia i to właśnie zarzucają ludzie promujący program in vitro, że my nie w każdej sytuacji, nie w każdym przypadku możemy pomóc małżonkom w posiadaniu potomstwa. No, to jest wybór każdego człowieka. Ja rozumiem, że trudno to porównywać do innych sytuacji życiowych, bo posiadanie potomstwa czy brak tego potomstwa jest, no, jest naprawdę no, jest bardzo trudną i bardzo ciężką sytuacją rodzinną, społeczną.
Ale dieta.
Ja myślę, że na pewno trzeba rozwinąć diagnostykę. Jeżeli plemników nie ma w nasieniu, które jest badane, a plemniki są w obrębie jądra, to może sprawa polega na kłopocie w drogach wyprowadzających. Może jest jakaś niedrożność. Są choroby ogólnoustrojowe, które też mogą powodować tą niedrożność. Jak najbardziej dieta jest wskazana w takich sytuacjach, czy w ogóle dieta jest wskazana w poprawie naszej płodności, jakbyśmy na to nie patrzyli, ale to jest właśnie to, co trzeba indywidualizować, czyli są rekomendacje stworzone dla naszej populacji, ale one dotyczą, nie wiem, 60-70% z nas, natomiast pozostali to na zasadzie krzywej Gaussa będą podlegali takiej indywidualizacji, czyli rekomendacje są autostradą, ale z tej autostrady w którymś momencie trzeba zjechać i szukać ścieżek takich bocznych i to jest tak zwana medycyna spersonalizowana. specjalizowana, która jest, która powinna mieć absolutnie miejsce w każdym gabinecie, już nie tylko ginekologicznym i nie tylko lekarza leczącego niepłodność, ale w ogóle w gabinecie medycznym, w gabinecie lekarskim. Myślę, że proszę się nie poddawać. Proszę usiąść przed internistą, proszę usiąść przed lekarzem rodzinnym. Proszę poszukać różnych chorób ogólnoustrojowych, które mogą mieć wpływ na stan właśnie wartości pana nasienia. Na pewno urolog byłby tutaj wskazany. Na pewno ludzie zajmujący się, lekarze zajmujący się andrologią byliby też przydatni i pomocni w tym zakresie. Jeszcze raz, ja 14 lat pracowałem w programie in vitro. Uważałem, że chwyciłem byka za rogi, że jestem jednym z nielicznych specjalistów w Polsce, którzy wykonują program in vitro. Zdobywałem te szranki i te poszczególne poziomy wiedzy medycznej w tym zakresie i zrezygnowałem z tej medycyny. Dzisiaj pokazuję pacjentom i sam sobie możliwość innego leczenia niepłodności małżeńskiej z pełnym szacunkiem do kobiety, mężczyzny i z tą ochroną ludzkiego życia. W programach in vitro jeszcze raz giną ludzkie istnienia. W obrębie ochronnej medycyny prokreacyjnej nie następuje śmierć tego dzieciątka, bo przecież są również poronienia, ale ona nie następuje w wyniku moich nieprawidłowych medycznych, lekarskich działań. Nie szukam szczęścia, idąc drogą, gdzie mogę nieszczęście oddawać innym. Taka powinna być droga.
Może jeszcze kończąc, bo pana pytanie dotyczyło też diety, warto pomyśleć o trzech kierunkach w diecie. To powinna być dieta przeciwzapalna, dieta bogata w antyoksydanty i być może warto zrobić diagnostykę różnicową w kierunku celiaki. No, tutaj chodzi generalnie o choroby autoimmunologiczne, które mają bardzo duży związek ze stanami zapalnymi w przewodzie pokarmowym. Także być może ten kierunek poszukiwania w diecie, ale szeroko rozumianej, będzie właściwy i przyniesie panu pomoc.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Karolina z Piły.
Witamy panią Karolinę.
Dzwonię, ponieważ interesuje mnie ta tematyka. I chciałam zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo istotnego, czyli przyczyny bezpłodności, czy w ogóle przyczyny problemy ze zdrowiem, które występują, te nowotwory. Bo oglądałam mnóstwo dokumentów, mam kontakt z naukowcami, którzy zwracają uwagę, że sieci komórkowe, teraz te 5G, które wprowadził rząd, jest to straszne, że strasznie to wpływa na płodność. Zrobiono mnóstwo badań na ten temat, z którymi można się zapoznać. Poza tym żywność GMO, czy stosowanie środków ochrony roślin, takich jak Roundup, gdzie występuje środek glifosat, który... No jest też mnóstwo badań na ten temat, że jest to śmiercionośne dla naszego DNA. Poza tym szczepienia też wpływają na bezpłodność.
No tak, pani Karolino, to ma pani słuszność, ale dajmy głos tutaj lekarzom.
Myślę, że pani swoimi uwagami poruszyła całą medycynę, bo to nasze zdrowie jest pewną wypadkową tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. I Roundup, czy środki ochrony roślin, te chemiczne, bardzo agresywne, które niszczą, unieszkodliwiają pasożyty, które znowu niszczą na przykład zboża czy inne produkty warzywne czy owocowe, to na pewno nie sprzyjają naszemu zdrowiu i tu nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast żywność modyfikowana genetycznie to jest jeden zapalnik, gdzie nie znamy przyszłości. Co będzie za 200 lat, za 1000 lat, za 1500 lat, jeżeli rzeczywiście pozwolimy wejść jej na rynek, jak odpowiedzą nasze organizmy, jak odpowiedzą organizmy innych zwierząt, które nas otaczają, chociażby pszczół. To jest zawsze jeden wielki znak zapytania. Bardzo ostrożnie, na pewno z manipulacją w obrębie natury.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Piotr mówi, zaszywacie akurat, jadę samochodem, słucham.
Witamy panie.
Ja mam takie pytanie, no być może takie związane z płodnością, bo ja akurat mam to szczęście, mam dwoje dzieci, dwie córeczki, tylko na przykład mam takie pytanie, brat jest 3 lata już po ślubie i jaka jest na przykład taka, nie wiem, metoda, czy jakaś skuteczność, żeby go, oni na przykład nie chcą mieć dzieci. jakoś w takiej formie, że to niby mogą mieć, ale nie chcą mieć. Czy to jest jakieś, czy na przykład jak później usiłują zabezpieczeniem, czy to jakoś później wpłynie na ich płodność, czy to jak ich po prostu przekonać do tego, żeby mieli wolę mieć dzieci.
Tak, dziękuję panie Piotrze za pytanie. Pierwsza rzecz,
ja myślę, że
w przysiędze małżeńskiej zapewniamy otwartość na dar życia, że przyjmiemy potomstwo, którym nas obdarzy Pan Bóg. Także tutaj działanie przeciw temu no już jest nieetyczne, czyli stosowanie środków czy metod antykoncepcyjnych. Natomiast pan doktor?
No właśnie, jeżeli łamiemy tą zasadę, taką zasadę duchową, to nie zostaje bez wpływu na naszą biologię, bo jak będziemy stosowali różne środki, substancje, metody, które będą walczyły z naszą płodnością dzisiaj, to te środki mogą skutkować obniżeniem naszego zdrowia w obrębie wielu narządów czy układów i wobec tego również zdrowia prokreacyjnego. Natomiast jak ich przekonać, o co pan zapytał? Ja myślę, że to odpowiedź padła na początku naszej audycji, że wiek nie jest naszym sprzymierzeńcem do możliwości poczęcia dziecka. Im jesteśmy starsi, tym ta szansa poczęcia dziecka po prostu maleje i musimy się z tym zgodzić. I to jest bardzo ważne, bardzo ważny argument. A wracając jeszcze do manipulacji przy naszej płodności, przy stosowaniu na przykład dzisiaj takiej wszędobylskiej tabletki antykoncepcyjnej, która jest rzeczywiście wszędobylska, to należy liczyć się z faktem, że to są substancje przyjmowane codziennie, które doprowadzają do wzrostu, bardzo intensywnego wzrostu aktywności wolnych rodników tlenowych, które w nadmiarze są wrogami naszego zdrowia i w konsekwencji jest to jedna z dróg również w kierunku
przyszłej niepłodności
czy chorób nowotworowych i z tym nikt nie dyskutuje, bo tak po prostu jest. Zatrzymując się jeszcze na tabletkach antykoncepcyjnych, ja skończyłem studia no już trochę dawno, w 1984 roku i wtedy, kiedy zacząłem specjalizować się w położnictwie i ginekologii, to do gabinetu w poradni K przychodziły 2-3 pacjentki w ciągu tygodnia wśród tej puli dużej liczby pacjentek innych, które prosiły o antykoncepcję. Dzisiaj wtedy, kiedy ginekolog siedzi w gabinecie, świadczy swoją usługę, pomoc pacjentom, to prośba czy też propozycja z drugiej strony, ze strony lekarza, wypisania tabletek antykoncepcyjnych jest po prostu wszędobylska, jest codziennością. Tak mocno to się wszystko nasiliło. Na pewno nie z pożytkiem dla naszego zdrowia. Jest kolejne pytanie
z Facebooka.
Co to jest PCOS? PCO to jest drobnotorbielkowatość jajników. To jest policystyczność jajników, kiedy w jajnikach w obrazie ultrasonograficznym widzimy mnóstwo drobnych pęcherzyków, małych torbielek. I wtedy, kiedy dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z hiperandrogenizmem, czyli nadmiarem androgenów w surowicy krwi lub wynikających z tego objawów klinicznych hiperandrogenizmu, to mówimy o zespole policystycznych jajników. No to jest dosyć częsta przypadłość
jak u kobiet. Pomóc można kobiecie?
Na pewno należy zadać pytanie, czy pani walczy o to, żeby być w ciąży, czy też chce pani, żeby walczyć z objawami, które towarzyszą policystyczności jajników. I to jest odpowiedź na te tak postawione pytania jest potem zasadnicza, jeżeli chodzi o dobranie kierunku postępowania, bo wtedy, kiedy chcemy u kobiety, która cierpi z powodu zespołu policystycznego, polycystycznych jajników pomóc, aby doprowadzić do poczęcia, to należy na pewno walczyć o to, żeby ta pierwsza część cyklu, pierwsza faza cyklu wynikająca z doprowadzenia do odpowiedniej wielkości, jakości pęcherzyka i jajeczkowania, żeby to nastąpiło, bo tu jest ten właśnie kłopot. No i potem przeprowadzenie przez drugą fazę cyklu, czyli musimy wypromować prawidłową jakość owulacji i wypromować tą owulację, która jest zaburzona w zespole policystycznych jajników i w ten sposób pomóc kobiecie w możliwości poczęciu dziecka.
Pomimo, że objawy główne związane są ze zmianą funkcjonowania jajników, to w zespole policystycznych jajników są wyraźne zaburzenia również metaboliczne, głównie dotyczące gospodarki węglowodanowej. Węglowodanowej połączonej z insuliną, czyli bardzo często jest insulinooporność, czyli nieprawidłowy transport glukozy do komórek. I w tej grupie pacjentów udaje się czasami pomóc poprzez poprawę, poprzez zmianę diety, poprzez zmianę rodzaju spożywanych węglowodanów i ocenę funkcjonowania przewodu pokarmowego.
I poprzez wdrożenie odpowiedniego postępowania, czyli uprawiania sportu, codziennie wysiłku fizycznego przez pół godziny na przykład metabolizm. Dziennie. I to jest bardzo ważne, bo mięśnie zastępują insulinę, pomagają w regulacji gospodarki węglowodanowej i te dwa czynniki, czyli dieta i ten wysiłek fizyczny już może sprawić, że dochodzi do naturalnej swojej własnej owulacji i rzeczywiście łatwiejszego poczęcia dziecka.
10 tysięcy kroków dziennie. To jest bardzo proste zalecenie.
Tak, że chyba pani Magdzie to powinno wystarczyć. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Łukasz z okolic Krakowa. Ja tutaj taki głos, witamy, można powiedzieć, z linii frontu też chciałem się podzielić. No, jestem doradcą życia rodzinnego i właśnie też z poradni wróciłem niedawno. I w kontekście właśnie całej tej rozmowy i tego rozregulowywania organizmu poprzez antykoncepcję hormonalną, właśnie miałem przed momentem rozmowę z taką narzeczoną, która jest po terapii właśnie hormonalnej. No, nie mówiła specjalnie z jakiego powodu, na pewno no, niby jakieś względy były. Ja to zawsze z dystansem podchodzę do tego, co często lekarze właśnie gdzieś tutaj proponują. Z tym szacunkiem oczywiście dla szanownych gości, natomiast no, są to tak jak wszędzie, prawda, są osoby, które mają, że tak powiem, określone cele. I też gdzieś w pewien sposób na tym zarabiają. Oczywiście mówię z tym szacunkiem do grona medycznego, ale to różnie też tam bywa, prawda? No i szanowna narzeczona pozwoliła sobie przedłożyć wykres właśnie, bo próbuje metody naturalne stosować. I tak zaczęłem interpretować, nie mając świadomości w ogóle tego, że ona właśnie jest po tej antykoncepcji hormonalnej, po tej kuracji. Mówię, to takie wszystko rozdrgane. Mówię, może pani właśnie nie jakieś zetknięcie. No mówi, tak dokładnie właśnie, no miesiąc temu odstawiłem te tabletki. Ja mówię, szanowna pani, no to nie wcześniej jak 6 miesięcy możemy zacząć gdzieś rozmawiać rozsądnie o tym, żeby tutaj to wszystko się uregulowało, więc to jest też taki no głos przestrogi dla młodych, którzy gdzieś tam ewentualnie słuchają, że to niestety ja się bardzo często z tym spotykam, że właśnie dziewczyny młode, 19-20-kilkuletnie przychodzą właśnie do poradni, one mówią, że na wyregulowanie cyklu miesiączkowego otrzymują od lekarzy właśnie tabletki antykoncepcji hormonalnej. Pierwsze co mówię, no to mówię, proszę bardzo, tutaj jest wizytówka do sprawdzonej pani doktor, którą rekomenduję. Jeżeli jest możliwość, to zmienić lekarza, bo to jest na pewno jedyny słuszny kierunek. Przynajmniej tak uważam. No a z drugiej strony, no to też taki głos w związku z płodnością. Z drugiej strony związany z tym, że często ludzie też nie mają świadomości. Tutaj pan doktor wspominał o tym, że no niestety organizm ludzki nie jest sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o poczęcie. Mam też takich znajomych, którzy od pewnego czasu starają się właśnie począć kolejne dzieciątko. A tak się akurat składa, że ten znajomy dosyć często za granicę wyjeżdża. Ja mówię, słuchajcie, no obserwujecie się, spróbujcie wobec tego jakoś sobie to tutaj zaobserwować, prawda, żeby nie okazało się, bo oni są akurat po 35 roku życia właśnie, obydwoje i tam z tego, co tutaj też wiemy, to co trzeci cykl może być dowulacją, więc tak naprawdę no to szanse się zmniejszają. A tak się akurat zdaje się składa, że on wtedy w delegację wyjeżdża i też tego dziesiątka począć nie mogą. A to wszystko potem głowa pracuje, że niepłodność i tak dalej, więc...
Musi wyjeżdżać z żoną.
No to by był złoty środek, no, natomiast no, nie zawsze się da, prawda? Ale kwestia właśnie, żeby ci młodzi ludzie też wiedzieli, umieli Staramy się tu jakoś tak działać, żeby tą świadomość budować, natomiast no, jest takie podejście, no niestety ostatnio nie najlepsze.
Tak, a cykl ma prawo być nieregularny. Tylko no, trzeba go obserwować to... i można sobie we własnym zakresie wydiagnozować, kiedy mamy pewność.
Tak, tylko trzeba mieć właśnie wiedzę na ten temat i przede wszystkim chęć. A dzisiaj niestety ta wiedza jest na bardzo słabym poziomie i to też jest właśnie...
Zgadzam się z panem, że na bardzo słabym poziomie i ubolewam nad tym i tłumaczę i dorośli ludzie i wielokrotnie również gdzieś tam pracownicy służby zdrowia, a takich podstaw, reguł naszej płodności, no nie znają, no niestety nie znają. I teraz proszę spojrzeć, środowisko gender, ja z szacunku do Radia Maryja i do mikrofonu mówię, również z szacunku do tego środowiska, mówiąc o tym środowisku gender, bo ciśnie się na usta zupełnie inne słowo, znowu w obronie po prostu najmłodszych naszych dzieci, próbuję wprowadzić wiedzę, która... na pewno niszczy, jakkolwiek byśmy na to patrzyli, psychikę takiej młodej istoty, zamiast promować naszą wiedzę o naszym organizmie, rzeczywiście wiedzę, która w sposób bardzo racjonalny przydaje się przez cały okres naszego życia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Strona Marlena z okolic Warszawy.
Witamy
ja
panią Marlenę.
Chciałabym podpytać konkretnie o azoospermię, o męża stwierdzono, aczkolwiek już po wielu wizytach, po leczeniu naprotechnologicznym, po wielu badaniach kontrolnych, no po prostu męża stwierdzono piąty raz brak plemników. I chciałabym konkretnie podpytać, czy w ogóle jest sens wykonać biopsję. Jeździliśmy również do Poznania do lekarza, który zajmuje się naprotechnologią w Warszawie. I szczerze mówiąc, jesteśmy teraz bardziej na etapie myślenia chyba raczej o adopcji i sami nie wiem po prostu, co mamy zrobić, ponieważ wszyscy lekarze, przede wszystkim gdziekolwiek byśmy byli u jakiegokolwiek androloga czy leczenia, lekarza od leczenia niepłodności, to cały czas polecają po prostu in vitro, aczkolwiek wydaje mi się, że po pierwsze w naszej kwestii to nie ma sensu, a po drugie jest i ze względu na własne przekonania religijne oraz to, co po prostu ma u nas największą wartość, tak, to po prostu nie chcemy tego wykonać. I po prostu chciałabym podpytać, czy tutaj państwo mogą po prostu coś stwierdzić, czy faktycznie ta biopsja jest potrzebna i czy jest w ogóle sens jej wykonania. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
Dziękujemy pani Marleno.
Zadała pani pytanie, tak jak któreś pytanie poprzednio, no, na które żeśmy już próbowali odpowiedzieć. No, też trudno mi powiedzieć, na jak mocno zaawansowana została diagnostyka do tej pory, ale uważam, że tak, jeżeli ta ścieżka jest w kierunku biopsji, a proszę pamiętać, że jeżeli w biopsji będą znalezione plemniki, to następną propozycją będzie po prostu wykonanie programu in vitro, bo te nieliczne plemniki nie umożliwiają poczęcia w sposób naturalny. Nie można ich podać gdzieś tam do jamy macicy i czekać na ten dobry efekt końcowy, tylko po prostu będzie propozycja programu in vitro. Nie wiem, jeżeli ta diagnostyka tak została zaawansowana i rzeczywiście tych plemników nie ma i jest ta propozycja biopsji, a w konsekwencji programu in vitro, no to jest wybór każdego człowieka. Ja dzisiaj ze swoją wiedzą medyczną, duchową, na pewno bym takiej drogi nie wybrał. No, medycyna klasyczna, akademicka proponuje taką możliwość postępowania. Tak jest w rekomendacjach, o których żeśmy nie tak dawno mówili.
Na Facebooku pan Michał pisze: dziękuję panu za leczenie, dodawanie otuchy. Dzięki Bogu mamy dzieci. Dopiero teraz przypuszczam, jaka mogła być przyczyna niepłodności i chorób. Mieszkaliśmy w odległości 1 kilometra od najsilniejszego radaru wojskowego w Polsce. Promieniowanie mikrofalowe przekraczało kilka tysięcy razy normy biologiczne. No, na pewno mikrofale są tutaj...
Na pewno nie są obojętne dla naszego zdrowia, tak jest.
I tu jest jedno takie pytanie już bardzo szczegółowe odnośnie tych estradiolów, tych...
Aha, tak, to żeśmy czytali. Tak. Rzeczywiście,
pani Joanna pisze.
Oceniając drugą fazę cyklu, czyli już ten czas po jajeczkowaniu i przed kolejną, ewentualnie miesiączką, czy też możliwością wykonania testu ciążowego, który potwierdzi poczęcie dziecka, to możemy tą drugą fazę cyklu ocenić poprzez zmierzenie aktywności w surowicy krwi estrogenów i gestagenów. I na tej podstawie wyciągać wnioski co do wartości, co do prawidłowości funkcjonowania ciałka żółtego, czy też zasadności stosowania leków w drugiej fazie cyklu, żeby poprawić aktywności estradiolu i progesteronu. I pani pisze, że w jednym cyklu te wartości estradiolu i progesteronu były prawidłowe, a potem w drugim cyklu, pomimo brania progesteronu, to ta wartość progesteronu była wyższa, natomiast estradiol spadł, jego aktywność była niższa. Tak rzeczywiście może być, dlatego że jakość ciałka żółtego, czyli tego tworu w jajniku, który powstaje po owulacji i który produkuje i wyrzuca do surowicy krwi progesteron, estradiol, to jakość tej pracy zależy od jakości owulacji. To jest ta wypadkowa. Jeżeli ta jakość owulacji nie do końca jest prawidłowa w danym cyklu u zdrowej kobiety, a tak ma prawo być, to aktywność hormonów będzie też obniżona. Jeżeli by to się zaczęło powtarzać, a tak może być i to jest jeden z czynników obniżających naszą szansę płodności, to na pewno w drugiej fazie cyklu nie można stosować tylko i wyłącznie leku, który poprawia aktywność progesteronu i zbagatelizować niskie wartości estrogenów. Tylko trzeba dążyć do tego, żeby zoptymalizować wartości i estrogenów, i progesteronu w drugiej fazie cyklu, bo one są równoprawne i bardzo ważne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chcę zapytać, czy jest szansa na poczęcie dziecka przy chorobie afektywnej dwubiegunowej przy wieku lat 43 moim? No i robiłam badania właśnie, no i taki stan przedcukrzycowy stwierdzono. Czy dieta by wyregulowała te sprawy? Proszę o opinię.
A pani imię?
Beata.
Dziękujemy pani Beato. Tak, proszę bardzo, pani doktor.
Ja myślę, że tej szansy nikt pani nie może odebrać, nikt zabrać, nikt sprowadzić jej do zera. Myślę, że choroba związana z obszarem psychiatrii jest bardzo ważna i psychiatra, który prowadzi takich pacjentów, powinien postawić swoją jakąś ocenę co do możliwości poczęcia dziecka, jeżeli chodzi o wpływ leków stosowanych, jeżeli chodzi o stan świadomości, prawda? Aby powiększyć rodzinę. Niemniej jednak odnosząc się do pani wieku, to wiadomo, że ta szansa jest już dużo, dużo mniejsza niż wtedy, kiedy kobieta ma 25 czy 30 lat, ale ta szansa mimo wszystko cały czas jest i rzeczywiście bardzo ważną rzeczą jest regulowanie gospodarki węglowodanowej, bo to jest nieodzowne do tego, aby ta jakość komórki jajowej i ten organizm, który przyjmie to dziecko, był sprawny, był prawidłowy, był zdrowy. I tutaj jak najbardziej dieta ma na to kolosalny wpływ. Na pewno normalizacja wagi ciała ma kolosalny wpływ, a śmiem twierdzić, że jeżeli są przyjmowane leki psychotropowe, to może być tendencja do nadwagi, a wtedy ta nadwaga nie idzie w parze i nie jest naszym sprzymierzeńcem do tego, aby regulować gospodarkę węglowodanową, bo to jest przyczyna do tej dysregulacji. Jak najbardziej dieta, wysiłek fizyczny codzienny, to, co żeście słyszeli państwo, pani docent wspomniała, 10 tysięcy kroków dziennie, to takie optymalne nasze zachowanie w stosunku do wysiłku fizycznego, jakim powinien podołać nasz organizm w każdym codziennym dniu.
A można jeszcze tutaj dodać w pani przypadku, jeżeli są objawy choroby afektywnej dwubiegunowej, to warto zwrócić uwagę na to, jaka jest sytuacja mikrobiologiczna w jelicie, ponieważ my wiemy, że mikrobiom wysyła sygnały do ośrodkowego układu nerwowego I to jest taka komunikacja też immunologiczna i czasami warto skorygować dietę poprzez zwiększenie ilości włókien pokarmowych, między innymi warzyw odpowiednio przygotowanych, poprawę mikrobioty, a sprawdzenie, bo być może współistnieje w pani przypadku, jeżeli jest prediabetes, również jakiś przewlekły stan zapalny w przewodzie pokarmowym, co u osób z chorobą afektywną dwubiegunową jest opisywane.
Czyli dzisiaj twierdzi się, że my mamy jeden mózg w naszej głowie, tak jak to tradycyjnie wszyscy o tym wiemy, a drugi mózg mieści się w jamie brzusznej, to jest tak zwany mózg trzewny. I oba te narządy ze sobą współpracują.
Poprzez mikrobiom, poprzez bakterie.
Nierozerwalnie są związane, tak jest. A dodatkowo jeszcze w świetle naszych jelit jest około 2,5 do 3 kg
bakterii.
Bakterii, różnych żyjątek, świat.
Mikroorganizmów.
Tak, mikroorganizmów.
To są grzyby, to są. Również pasożyty.
One są dla nas bardzo przyjacielskie, przyjazne, ale w momencie, kiedy naruszona zostaje ta struktura prawidłowości, to mogą wytwarzać toksyny, które będą rzutowały na pracę wielu narządów i układów, nawet bardzo oddalonych od przewodu pokarmowego, również tej sfery naszej psychicznej.
I dzisiaj bardzo ciekawe.
I przenoszą stan zapalny poprzez sygnały immunologiczne w kierunku ośrodkowego układu nerwowego.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica niepokalana, nieustającej pomocy.
Teraz i zawsze.
Szanowni kochani, witam serdecznie gorąco wszystkich zebranych.
A my kogo witamy?
Całą rodzinę Radia Maria Józef Świętokrzyskiego.
Witamy panie Józefie.
Powiem z życia wzięte zdarzenie 15 lat. Kochani, leczyli się różnymi sposobami. Pracując w Niemczech, mając firmę budowlaną, około 60 ludzi rotacyjnie tam pracowało u nich. Nie mogli nijak innymi sposobami zajść w ciążę i wzięli się za modlitwę właśnie różańcową, tak rodzice z jednej i z drugiej strony i oni. Rzekli Matce Najświętszej, że będą do końca życia modlić się na różańcu, jak zajdą w ciąży. Co się stało? Ktoś tam ze starszych ludzi im doradził, żeby zorganizowali tak, żeby trzymali dziecko do chrztu oboje tych, którzy się starają o dzieci, to małżeństwo. I kochani, po chrzcie za miesiąc czasu dzwoniła ta synowa opowiadał mi to właśnie ten z rodziny mojej i jej teść. Dzwoniła synowa, że zaszła w ciążę. Także jest sposób też, który nie ma możliwości medycyny żadnej, akademickiej czy innej. Jest sposób na wiarę i Bożą pomoc Matki Najświętszej za się w ciążę bezproblemowo. W ten sposób jak właśnie podała mi ta rodzina i właśnie mają dziecko i starają się o więcej dzieci.
Tak, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, panie Józefie.
Dokładnie. Wracamy do tej części ostatnio opublikowanych badań naukowych, że modlitwa, medytacja uruchamia procesy lecznicze związane z przeciwzapalnym, ze zwiększeniem ekspresji substancji o działaniu przeciwzapalnym, czyli wzrost odporności, poprawa zdrowia.
Ja myślę, że pan podał przykład bardzo istotny i bardzo mądry. Ja często mówię pacjentom, że słuchajcie, no tak na dobrą sprawę to ta moja wiedza i ta możliwość pomocy w stosunku do was będzie naprawdę niczym, jeżeli nie będzie pomocy Pana Boga. Bo to Pan Bóg mówi, tak, będzie nowy człowiek. Będzie dziecko, pocznie się w waszym małżeństwie. I tak nieraz żartuję, że dostaliście to dziecko, czy dostajecie to dziecko w dzierżawel. Ono się rodzi dla świata, z jakimś zadaniem, z jakimś losem, w stosunku do swoich sąsiadów, do otoczenia, nie wiem, dla Polski, dla Europy i tak dalej, i tak dalej. No, śmiejemy się z tego wszyscy, ale no zdecydowanie, ja jestem przekonany, że tak to wszystko się odbywa. Niemniej jednak to nie znaczy, że my nie mamy prawa zdobywać wiedzy o naszym otoczeniu, o naszym organizmie i z tej wiedzy korzystać. Znowu powtarzam pacjentom, możemy iść we wrześniu na pole i kopać ziemniaki, ale ktoś te ziemniaki musiał w maju posadzić. Oczywiście, może nikt nie posadził, a my od razu jedziemy we wrześniu, żeby je wykopać. No tak się jednak nie odbywa. Znamy ten proces rośnięcia tych ziemniaków, kiełkowania, pielenia i tak dalej, żeby móc przywieźć do swojej piwnicy czy do swojego schowka trzy worki ziemniaków, prawda? Już, które wyrosną. To tak samo z naszą płodnością, czy z naszym organizmem, z wiedzą o budowie organizmu, o funkcjonowaniu tego organizmu, o wpływie na szereg różnych czynności, funkcji, elementów. Warto z tego korzystać. Cały czas ze świadomością Pan Bóg sprawuje główny nadzór nad tym. Z wielką pokorą korzystamy z tej wiedzy, wiedząc o tym, że On jest takim głównym budowniczym, dowodzącym na naszych drogach życia. Z zaznaczeniem, dałem wam po prostu wolność. I bardzo to szanuję. Dałem wam wolność z powodu mojej wielkiej miłości. I to też bardzo szanuję. I czekam, co wy zrobicie. I zrobicie dobrze, idziecie dobrą drogą. Jestem cały czas przy was, bo wiem, że mnie kochacie i szanujecie moje słowo. A idziecie drugą drogą, łamiecie moje słowo. Ja was dalej kocham i dalej wam daję szansę powrotu do mnie. I tak to wszystko funkcjonuje. I dzięki miłosierdziu Bożemu, to ja dzisiaj przez ten mikrofon mogę do państwa mówić. I codziennie dziękuję Panu Bogu za to, że użył wobec mojego życia osobistego, zawodowego, miłosierdzia i codziennie dziękuję, że dał mi kolejne powtórną możliwość przeżycia drogi zupełnie innej, nie takiej, jak to było 15 lat temu. Także myślę, że rób wszystko to na co dzień, tak postępuj z pacjentem, ja już mówię o swojej profesji, tak jakbym ode mnie to zależało, ale i cały czas z wiedzą, że Pan Bóg jak gdyby sprawuje nad tym nadrzędną rolę. Także pacjenci mi mówią, Pan jest potrzebny, Pan nie może powiedzieć, że proszę bardzo, zostawiamy to tylko modlitwie. Pan musi używać również swojej wiedzy, swoich narzędzi, o których Pan wie, że mogą funkcjonować i poprawiać nasze zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne.
Dziękuję. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja 23:06. W audycji dla małżonków w tej porze informacje. Zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie. Weekendowe rekolekcje odbywające się w różnych ośrodkach na terenie całej Polski. Warunek: obydwoje małżonkowie muszą przyjechać i uczą się komunikować ze sobą, nawet w sytuacjach, kiedy już ta komunikacja została całkiem zerwana i być może pozew rozwodowy jest już złożony. Można uratować małżeństwo, a te, które się dogadują ze sobą po odbyciu tych rekolekcji, jeszcze bardziej się kochają. Przeżyliśmy to i wiemy, że to dobrze skutkuje. W kolejny weekend, 7-9 czerwca, takie rekolekcje są organizowane przez ośrodek wrocławski, bo tu jeszcze są wolne miejsca. Zgłoszenia przyjmują państwo Ściegienko. Kontakt 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Jest również informacja o spotkaniach małżeńskich na terenie Szwecji. W tym samym czasie, 7-9 czerwca, zgłoszenia przyjmuje siostra Marta Wlazło, telefon 793-130-834, z tym, że zaraz, tu jest jeszcze wcześniej 46, 493-130-834. Także zgłoszenia telefoniczne w godzinach 20-21, w sobotę 20:30 do 21:00. Także zapraszamy serdecznie. Kolejna audycja dla małżonków i rodziców 4 czerwca. Połóg może być piękny, czyli też związane z porodem, z rodzeniem. Połóg może być piękny. Naszym gościem będzie między innymi położna pani Wola Kuśnierska. 11 czerwca. Temat: ABC okazywania miłości dziecku przez ojca. Prelegent Leszek Podolecki, prezes Fundacji Instytutu Świętego Brata Alberta. Co ciekawe, właśnie ta audycja jest na podstawie jego misji więziennych, bo prowadzi misje więzienne, rozmowy z osadzonymi, którzy właśnie trafili za kraty. Dlaczego trafili? Więc właśnie tutaj chodzi o miłość dziecka, które doświadcza tej miłości od ojca. Jeżeli nie doświadcza, to mogą się różne nieprawidłowości pojawić. 18 czerwca. Jak budować szczęście w małżeństwie? Julia i Janusz Staneccy prowadzą taką stronę Niebieska Ławeczka w internecie, http://niebieskaławeczka.pl. Warto zajrzeć, krótkie takie rozmowy małżonków na najróżniejsze tematy. Także serdecznie zapraszamy, a dzisiaj kontynuujemy jeszcze 20 minut temat. Współczesna medycyna, a niepłodność. Nasi goście, lekarze specjaliści, pani docent Jolanta Wasilewska i pan dr Tadeusz Wasilewski. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marek z Mińska Mazowieckiego.
Szczęść Boże,
ja chciałem się dopytać w sprawie biopsji, takiej jak jedna ze szczęśliwszych moich rozmówczyni. Powiem tak, staramy się o dziecko z moją żoną od około 3 lat. Napomnę, że mam rodzeństwo i moje rodzeństwo mają dzieci. Od strony rodziców wszyscy mają dzieci, od strony taty, mamy mają wszyscy dzieci. Okazało się, że no po prostu my nie możemy mieć dzieci, no i żona stwierdziła, żebym poszedł na badania, żebym się przebadał. Po tych badaniach okazało się, że mam azoospermię. No i po przebyciu kilku różnych badań pod względem genetycznym i u andrologów, no okazało się, że wszystko jest dobrze, no ale okazało się, że jest azoospermia. I teraz jesteśmy w takim punkcie, że jedyną odpowiedzią, co dalej można z nami zrobić, to jest biopsja. Ale nie chcemy się podjąć tej biopsji, bo wiemy, że to się wiąże oczywiście z in vitro. I teraz pytanie jest takie, czy jak podjąłbym się tej biopsji i by się okazało, że są jakieś plemniki w jądrach, czy jest jakaś inna możliwość leczenia się poza in vitro? Bardzo dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marku.
proszę pamiętać, że pójście na biopsję, wykonanie biopsji nie jest równoznaczne z realizowaniem programu in vitro, bo z tej metody można nie skorzystać. Natomiast co biopsja może dać? Może być również to biopsja diagnostyczna, w sensie czy są obecne plemniki, jak one dojrzewają, jak wyglądają, ile jest tych plemników. I to może rzucić nowy obraz na możliwość pomocy, ewentualnie przywrócenia pana płodności, takiej naturalnej płodności. Znowu, za mało szczegółów, żeby można było skonkretyzować na kartce papieru. Proszę iść na biopsję i podpisać się pod tym, bo za mało mam wiedzy na ten temat, jak to u pana wygląda. Ale jeszcze raz, biopsja może być wykonana po to, żeby jak gdyby rozszerzyć badania diagnostyczne, nie wykonując programu in vitro.
Słuchamy Radio Maryja.
Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Dariusz Zatwocka.
Witamy
z żoną Anną. Witam doktora i pana, który prowadzi audycję. Ja niestety nie mogę się do pozytywnych opinii przyłączyć, ponieważ no, nie znaleźliśmy pomocy u pana doktora, chociaż byliśmy pacjentami, leczyliśmy się, byliśmy na wielu wizytach. Niemniej uważam, że pan doktor zbyt szybko zrezygnował z nas, znaczy uznał, że nie mamy szans na poczęcie. Już po którejś wizycie spotkaliśmy się z negatywną opinią i bym tak ocenił, że dosyć takim podejściem chyba nie pasowaliśmy do wyobrażeń pana doktora. Może pan doktor oczekiwał pewnego cudu, może tak bym to nazwał, i jakoś nasz przypadek nie pasował. No, w każdym razie chcę powiedzieć, że żona bardzo ciężko to przeżyła. Później także próbowała nawiązywać kontakt z panem doktorem, gdy była gdzieś na leczeniu w jakiejś placówce państwowej. Pan doktor nie chciał nawet wysłuchać problemu, a był to poważny problem, gdzie tam jakieś bardzo kontrowersyjne rzeczy.
No to może pan doktor się ustosunkuje do pana odwiedzi.
Przyznam się szczerze, że dobrze, że pan o tym mówi. Przyznam się szczerze, że nie rezygnuję z pacjentów, z możliwości pomocy im. To naprawdę nie jest w moim stylu. Jeżeli mówię pacjentom, że moja rola jak gdyby skończyła się, bo nie potrafię im pomóc, to następuje naprawdę bardzo, bardzo rzadko, bo też traktuję to jako swoją wielką porażkę. Nie wiem, na czym polegał państwa problem i nie bardzo chcę mówić o tym na antenie, bo może być
to miejsce.
Zdecydowanie państwa tajemnica i nie powinniśmy o tym mówić, ale jeżeli nawet tak było, to uznałem sytuację za bezpłodność, gdzie pomocy po prostu nie można udzielić, i z punktu widzenia szacunku do waszego czasu, do waszych przyjazdów, do waszych pieniążków wydawanych na diagnostykę, kontynuacja leczenia byłaby na pewno nieetyczna. Nie przypominam sobie naprawdę takich rzeczy.
Także po prostu jest pewien procent, ile 20% przypadków, że nie da się określić przyczyny niepłodności, że jest to po prostu bezpłodność.
To znaczy, to jest brak naszej wiedzy. Jeżeli my mówimy o niepłodności idiopatycznej, to jest klucz nazwanie tego jako niemożność użycia naszej wiedzy, bo my nie wiemy.
W aktualnym stanie wiedzy.
Natomiast nasza wiedza również jest możliwa do użycia, gdzie można stwierdzić, że jakaś nieprawidłowość genetyczna determinuje na tyle powstanie zjawiska niepłodności u mężczyzny, gdzie sytuacji nie możemy odwrócić. My nie umiemy odwrócić. I wtedy kontynuacja leczenia u takich małżonków, dawania im szansy, no po prostu jest bezcelowa i bez serca. To trudno pacjentom powiedzieć radykalnie, nie możemy dalej kontynuować naszego leczenia. Ja bardzo tego unikam, ale w takiej sytuacji, gdzie to wiąże się jeszcze raz z jakimikolwiek wydatkami pacjentów w sensie psychicznym, fizycznym, to te słowa, to zdanie powinno paść. Ja wiem, że to bardzo boli, ale no ktoś to musi powiedzieć.
Jeżeli chce się właśnie postępować etycznie, a nie nabierać,
ale dziękuję za ten telefon. To dla mnie też jakaś wskazówka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, słuchacz z Podlasia.
Witamy.
Mam takie pytanie. Chodzi mi o aglutynację nasienia i chodzi mi o słabą ruchliwość plemników. I też jeszcze jedno takie pytanie. Czy picie kawy właśnie przez żonę ma istotny wpływ na poczęcie? Takie trzy aspekty, trzy takie sprawy.
Tak, dziękuję za pytanie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Aglutynacja to zlepianie się plemników. One po prostu łączą się ze sobą i to rzutuje na odsetek ruchu prawidłowego tych plemników. A element ruchu jest oceniany w ocenie całego nasienia, czyli oceniamy liczbę plemników, oceniamy ruch plemników. Szczególnie nas interesuje w prokreacji ten ruch progresywny, czyli do przodu, szybki i wolny. I oceniamy morfologię plemników. I jeżeli teraz w nasieniu dostrzegamy to zjawisko aglutynacji, ono jest mocno nasilone, to zawsze wiąże się to ze zmniejszeniem ruchu plemników, co skutkuje obniżoną płodnością ze strony mężczyzny. Taką bardzo częstą przyczyną występowania aglutynacji i obniżonego ruchu plemników są infekcje w obrębie narządów rozrodczych. Infekcje na przykład ureaplazmy, której jest bardzo dużo, często występuje, a jest rzadko diagnozowana w sensie zlecania pacjentom. Także to tak króciutko na temat tej aglutynacji. Oczywiście jest szereg jeszcze innych przyczyn jej występowania, ale to wiąże się również z obniżeniem ruchu plemników. Natomiast czy kawa ma znaczenie...
Czy kawa ma znaczenie dla płodności? Na kawę patrzymy w dwóch aspektach. Z jednej strony jako na źródło antyoksydantów, czyli zdrowy napój, ale z drugiej strony wiemy również, że w kawie znajduje się bardzo dużo mykotoksyn. Dokładnie to opisaliśmy w jednym z postów. Gdyby pan zechciał, państwo zechcieli wejść na nasz Facebook, na stronie NutriMedica, tam jest dosyć szczegółowa informacja o niekorzystnym działaniu ochratoksyny. To jest toksyna zawarta w niektórych gatunkach kawy. To jest jeden aspekt, czyli kawa może być bardzo zdrowa i bardzo niezdrowa. Nawet zaliczana może być do czynników sprzyjających chorobom nowotworowym, jeżeli zawiera mykotoksyny, które są silnie nowotworotwórcze, sprzyjające. A z drugiej strony reakcja i ilość zalecanej kawy zależy od genotypu pacjentki. Czyli są osoby, które nie powinny wypijać więcej niż dwie filiżanki kawy, bo mają taki genotyp.
Dziennie.
Są osoby, które mogą pić 5 lub więcej, bo mają bardzo dobry metabolizm kawy. Więc jeżeli ktoś ma w wywiadzie rodzinnym choroby związane z układem krążenia, nadciśnienie, zaburzenia rytmu, to kawa przestaje być pokarmem bezpiecznym, napojem bezpiecznym. I odpowiadając na pana pytanie bardzo praktycznie, najkorzystniej, aby żona odstawiła kawę na 4 tygodnie i to będzie odpowiedź.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Danuta z Polski Południowej.
Witamy panią Danuto.
I jestem osobą, która po 17 latach leczenia naprotechnologicznego urodziła upragnione dziecko. Najpierw leczyłam się u wielu lekarzy, a później w klinice endokrynologicznej w Krakowie u profesora Rudolfa Klimka w czasie leczenia. towarzyszyła mi codziennie modlitwa i częsta komunia święta. Głęboko wierzyłam, że na pewno będę w ciąży, choć lata leciały, bo aż 17 upłynęło, no i urodziłam po 17 latach leczenia. Pan Bóg mi nie odmówił. I tak się stało, że wiara mnie nie zawiodła. Dziękuję Bogu. Pozdrawiam wszystkich w studio. Przechodzę na odbiór.
Pani Danuto, ale 17 lat temu to jeszcze na protechnologii nie było, także na początku pani korzystała...
To znaczy tylko z takiego leczenia, bez żadnego in vitro. Aha. I tak dalej, i tak
no
dalej.
Tak. No po prostu normalne
leczenie.
To było
leczenie o wiele trudniejsze. Nie było tego leczenia.
Tak. Ale razem z panią się cieszymy bardzo.
I dobrze, drodzy państwo, jeszcze mamy 8 minut. Co by państwo chcieli, nasi goście, pani docent Jolanta Wasilewska, pan doktor Tadeusz Wasilewski, jeszcze dopowiedzieć, bo krótki czas, współczesna medycyna, a niepłodność.
Może to, co małżonkowie powinni wiedzieć, kiedy, starając się o poczęcie, a kiedy jest ten najkorzystniejszy czas do współżycia i starań o poczęcie dziecka.
Rozumiem, że ja zostałem wywołany do tablicy.
Więc
przebieg cyklu miesięcznego i ten dzień owulacji warunkuje płodność kobiecą, możliwość poczęcia dziecka. Mężczyzna, dysponując odpowiednimi wartościami nasienia, jest w stanie do poczęcia dziecka po prostu codziennie. I teraz udowodniono, że jest takie okienko około 6 dni przed owulacją, okresem płodnym, kiedy powinniśmy współżyć, nie odkładać tego współżycia na później po to, żeby doprowadzić do poczęcia. Udowodniono, że 2-3 dni przed owulacją to jest ten czas najbardziej optymalny dla możliwości poczęcia. Okazuje się, że nie w dniu wcale owulacji, tylko 2-3 dni wcześniej. Padają często pytania ze strony małżonków, jak często współżyć. Okazuje się, że powinno się współżyć jak najczęściej, bo to skutkuje po prostu większym prawdopodobieństwem poczęcia dziecka. Ale generalnie współżyć i kierować się swoim sercem, swoimi potrzebami, bo to jest najważniejsze. To powinien być ten taki czołowy argument bycia naszego ze sobą. Natomiast już tak patrząc na to matematycznie, to w okresie tym płodnym, kiedy obserwujemy, że jest to ten czas możliwości owulacji, współżycie co drugi, co trzeci dzień zapewnia nam taką możliwość, aby była możliwość kontaktu komórki jajowej z plemnikiem. Plemnik po dostaniu się do narządu rodnego, do organizmu kobiety, żyje do około 72 godzin. Komórka jajowa po wydostaniu się z jajnika, trafiając do jajowodu, żyje do 24 godzin. I to jest ten czas istnienia i możliwości połączenia dwóch gamet płciowych. Są również takie pytania, czy my współżyjąc często obniżamy wartość nasienia. No, na pewno nie u zdrowego mężczyzny, bo prawidłowe, zdrowe nasienie, ono nie traci swojej wartości, kiedy będziemy współżyli często i są dowody na to. Nawet w ostatnich rekomendacjach żeśmy wyraźnie słyszeli od ludzi przedstawiających ten temat, że to współżycie powinno być jak najczęstsze i daje to możliwość poczęcia dziecka po prostu z jak największym prawdopodobieństwem.
Natomiast w tej chwili nie będziemy mówić o rozpoznawaniu płodności, czyli określeniu dokładnie powiedzmy tego okresu płodnego, tak, ale... niepłodności przed, tak. Czy po jajeczkowaniu. W każdym razie nie chodzi o żaden kalendarzyk, bo użył pan doktor słowa matematyka, nie chodzi o żaden kalendarzyk małżeński, półwiek. Temu to tak już jest. Była historia.
Również te głosy, które słyszałem od państwa, ja nie chcę, żebyśmy stawiali ochronnej medycyny prokreacyjnej jako medycynę coś taką, która jest bez pewnych praw, bez pewnej wiedzy, taką trochę szarlatanerią, czekamy na ten cud poczęcia, kiedy to nastąpi i po prostu czekamy. A po drugiej stronie medycyna oferuje program in vitro, inseminację i to jest bardzo konkretne, efektywne, oparte na faktach, na dowodach medycznych. na pewno tak nie jest. Ta medycyna, ochronna medycyna prokreacyjna, w tym naprotechnologia, jest również oparta na faktach, oparta na dowodach medycznych, dysponuje szeregiem narzędzi diagnostycznych w obrębie przyłożonych do organizmu kobiety, do organizmu mężczyzny, dysponuje również taką chęcią, umiejętnością obserwacji swojego cyklu wydzielinami pochwowymi. Taki jest model Creightona, który wnosi dużą wiedzę dla i małżonków, i dla lekarza, który stara się im pomóc. I znowu medycyna, która dysponuje narzędziami, aby usuwać poszczególne objawy chorobowe czy poszczególne schorzenia, po to, żeby nasze organizmy zdrowiały, żeby nasze komórki jajowe i plemniki były władne ze sobą się połączyć i dać to nowe życie. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, nie ma w medycynie, czy po jednej, czy po drugiej stronie, czy po tej stronie technik wspomaganego rozrodu w obrębie programu in vitro na przykład, czy w obrębie naprotechnologii, 100% narzędzi, które pomogą wszystkim. Takiej możliwości nie doczekaliśmy się jeszcze jako ludzie. Nie pomożemy wszystkim pacjentom i to trzeba wiedzieć. Jest to przykre, że takim zdaniem kończę nasze spotkanie, ale nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, dlatego proszę walczyć ze swoją płodnością, proszę walczyć ze swoimi chorobami, nie poddawać się, dążyć do tego, żeby eliminować choroby, które możemy wyeliminować, a żeby nasza płodność rosła, żeby móc począć dziecko w sposób naturalny, nie krzywdząc innych po drodze do chęci, do posiadania potomstwa, do porodu tego dziecka.
Musi też zabrzmieć kwestia chorób autoimmunologicznych, które są częścią przyczyn niepłodności. I zazwyczaj do tego dochodzi, przykładem takiej choroby autoimmunologicznej jest zapalenie tarczycy, choroba Hashimoto, która zwykle współistnieje z innymi stanami autoimmunologicznymi, czy współistnieje z celiakią, czy z zapaleniem błony śluzowej jelita, czy z innymi stanami. To się dzieje zwykle po przebyciu infekcji, często z udziałem liposacharydów bakteryjnych, które tak zmieniają odporność w organizmie, że organizm zaczyna atakować własne tkanki, ponieważ traktuje je jako obce. I w tym patomechanizmie odgrywają znaczenie infekcje, sposób żywienia i badanie funkcji tarczycy jest częścią diagnozowania przyczyn choroby, przyczyn niepłodności żeńskiej i leczenie często prowadzi do podniesienia wskaźnika płodności do poczęcia. Czy tak?
Tak, to jest bardzo częsta przyczyna niepłodności.
I jeszcze słuchacze, którzy oczywiście swoich wszystkich pytań może nie potrafili zadać, nie zdołaliśmy odebrać wszystkich telefonów, kieruję na Facebooku, są linki przy naszej audycji dzisiejszej, też do Facebooka na Nutra Medica, doktor habilitowany nauk medycznych Jolanta Wasilewska, i na stronie www.napromedica.pl. Także są tutaj linki, można tam wejść na te strony i dużo, wiele różnych szczegółów, o których no nie dało się dzisiaj nam powiedzieć, sobie doczytać. Także zapraszam do korzystania z tego, z internetu. Nasza audycja będzie prawdopodobnie w internecie wisiała jutro gdzieś w godzinach obiadowych. Także zapraszamy do odsłuchania. Dziękuję bardzo za wszystkie telefony Państwu, za szczególnie naszym gościom, którzy z Białegostoku w takiej ścianie deszczu jechali strasznej, bo akurat to lało niemiłosiernie. Pani doktor habilitowanej Jolancie Wasilewskiej i panu doktorowi Tadeuszowi Wasilewskiemu za to, że zechcieli przyjechać i podzielić się swoim doświadczeniem, zachęcić do korzystania z naprotechnologii, jak również zwrócić uwagę właśnie na dietę, bo ten cały fortepian, o którym na początku mówiliśmy, ten genotyp człowieka zawierający różne elementy, które mogą skutkować, jak są pobudzone, zniszczeniem zdrowia człowieka, a mogą inne znowu skutkować polepszeniem zdrowia człowieka. I teraz zależy, kogo dopuścimy do tego fortepianu do grania.
Nie możemy dopuścić stresu, ale musimy dopuścić sen, najlepiej od godziny 22, czyli w tych godzinach przedpołudniowych, gdzie jest najintensywniejsze, przedpołudniowych, a gdy jest najsilniejsza, najefektywniejsza regeneracja, ponieważ już po godzinie pierwszej w nocy mózg się wybudza, już pojawiają się tak zwane hormony stresu, pulsy. Jeżeli idziemy spać późno, to pozbawiamy mózg regeneracji, obniżamy własną odporność, zmniejszamy czynniki wzrostu, obniżamy jakość pamięci, obniżamy płodność, hamujemy pulsy GnRH i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o dietę, to najkorzystniej odżywiać nasz mikrobiom, który też ma swój rytm dobowy, czyli bakterie i mikroorganizmy jelitowe, do godziny 15. Do tego czasu powinniśmy spożyć co najmniej 45% wartości kalorycznej, bo takie są potrzeby mikrobiomu. To już są nowe badania, również genetyczne. Czyli nie ma stresu, jest sen, jest ruch, jest aktywność fizyczna. W diecie nie ma przetworzonych pokarmów, czyli sami przygotujemy posiłki oparte na warzywach, nieprzetworzonych pokarmach. I na żywności fermentowanej, czyli z obecnością kiszonek. I cały ten kompleks, łącznie z modlitwą, wprowadza nas w stan wyższej odporności i działa przeciwzapalnie, podnosi płodność i zwiększa szanse na urodzenie zdrowego dziecka.
I w ogóle zdrowie nasze poprawia w każdym wymiarze. Dziękuję naszym gościom z Białegostoku. Małżonkom, państwu, Jolancie i Tadeuszowi Wasilewskim. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dobranoc.
Dziękuję panu Piotrowi za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.